Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem w audycji medycznej jest psycholog kliniczny dr Aleksandra Szulman-Wardal z Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie i Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Gdańskiego. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Za dwa dni Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Jak te święta będą wyglądały w szpitalu? Na przykład w szpitalu w Kościerzynie, w szpitalu w Dzierżążnie, tam gdzie pani pracuje.
Wszędzie nie będzie tak samo, wbrew pozorom. Natomiast, żebyście państwo nie byli zaskoczeni, tak naprawdę szpitale, wszystkie szpitale pracują 366 dni w ciągu roku. Nie mają ani chwili wolnego. W związku z powyższym, czy to będzie Wigilia, czy to będzie Sylwestra, czy jeszcze jakiekolwiek inne święto, to jest normalny dzień pracy.
A dla pacjentów?
Powiem tak. Jeśli byśmy popatrzyli chociażby na strukturę tego szpitala, w którym ja pracuję, mamy jak gdyby taką część ostrą i to jest szpital rzeczywiście w Kościerzynie i mamy, jakkolwiek fatalnie to nie zabrzmi, część tempą, tam gdzie pacjenci są przewlekle przebywający. Więc w tej przestrzeni ostrej tak naprawdę nie będzie żadnej wielkiej zmiany. No być może poza tym, że personel na pewno zadba o to, żeby wprowadzić klimat świąteczny, czyli na pewno będą jakieś ozdoby, choinki, światełka, żeby było troszeczkę milej, ale
pracować będzie się tak samo na
ostro. Dokładnie, dokładnie tak samo na ostro, chociaż Wigilia w tym roku przypada w sobotę, więc to będzie taki tryb troszeczkę weekendowy. Czyli generalnie rzecz biorąc, w sobotę nie przewidujemy pacjentów planowych. Tam rzeczywiście pojawią się ci, którzy będą bezwzględnie wymagali oddziaływań dla ratowania ich życia. Natomiast troszkę inaczej ma się sprawa w tych oddziałach, gdzie pacjenci przewlekle przebywają. Jeśli chodzi o szpital w Kościerzynie i w Dzierżążnie, mamy takie trzy przestrzenie. Jedna to jest hospicjum. Piękne, nowe, odnowione, w zasadzie przelokowane hospicjum stacjonarne. Powiem szczerze, na początku grudnia, 2 grudnia otwieraliśmy tą lokalizację nową. Jest tam pięknie. Jest naprawdę czuć nowością. Jest doskonały, fantastyczny personel, gdzie pacjenci, mimo tego, że to są jak gdyby terminalne fazy funkcjonowania ich, mają szansę, żeby przeżywać ten czas nie tylko samotnie, ale też z rodziną. I myślę, że to jest coś naprawdę niebywałego, co się udało nam teraz dokonać. Troszkę inaczej jest w Dzierżążnie, gdzie mamy takie dwa oddziały stacjonarne. To są zakłady opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów chorujących somatycznie i jeden oddział dla pacjentów chorujących psychicznie. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością po tylu latach mojej współpracy, że tak naprawdę te oddziały stają się dla pacjentów domami. I dla instytucji...
Średnio ile przebywa taki pacjent w oddziale?
W ZOL-u?
Tak.
Jak zacznie przebywać, to często do śmierci. Mhm. Zdarzają nam się incydentalne przypadki, kiedy pacjenci są zabierani do domów, ale to jest bardzo, bardzo rzadko, albo kiedy somatycznie się troszeczkę poprawiają, być może przychodzą do domów pomocy społecznej, ale to też nie jest, to nie jest reguła. Czyli my możemy powiedzieć, że nasi pacjenci, którzy są ulokowani w zakładach opiekuńczo-leczniczych, dla pracowników stają się rodziną.
I odwrotnie.
I odwrotnie.
A te osoby, które trafiają na takie oddziały internistyczne, bo co roku w okolicach świąt mówi się, że pojawiają się pacjenci, których można by było wypisać do domu, ale tak naprawdę nie ma ich dokąd wypisać, nie ma kto ich odebrać, bo oni są samotni, albo po prostu nie radzą sobie, albo nikt się po nich nie zgłasza. A oni sami nie mają gdzie pójść.
Czyli aż takich skrajne dramaty to nie dzieją się tak bardzo często, bo rzeczywiście od czasu do czasu zdarza się tak, że pacjent zacznie być tak obłożnie chory i nie ma nikogo z rodziny, nie ma najbliższych i nie jest w stanie się sobą zająć. Wtedy ostro działa taka instytucja pielęgniarki środowiskowej, która zaczyna dbać o tą całą przestrzeń otoczenia. Co by można było zrobić, żeby ta osoba mogła wyjść ze szpitala. Natomiast
Ja chciałam zapytać może bardziej o coś takiego, o czym się słyszy, że w okolicach świąt jest takie podrzucanie seniorów, którzy no, generalnie mogą być przeszkodą w wyjeździe na święta całej reszty rodziny, albo z czego to wynika?
Pani redaktor, to nie jest tylko kwestia świąt. Bo to jest kwestia oczywiście tych czasów, kiedy rodziny gdzieś wyjeżdżają, to mogą być ferie zimowe, czy to mogą być wakacje letnie.
Ale o czym to świadczy? Bo z jednej strony no, można powiedzieć, że ci ludzie też mają prawo wyjechać. To oznacza, że tymi seniorami tak naprawdę nie ma się kto zająć w tym czasie, kiedy oni by chcieli mieć ten urlop, bo rozumiem, że ten senior w tym domu przebywa. Jednak przez cały rok, nie?
I... No to tak wydaje się z tych słów pani redaktor, jakby to były trochę zakały rodziny. Tak to troszkę brzmi, tak? I teraz gdzieś wyjeżdżamy, coś trzeba z babcią, z dziadkiem zrobić. Ja powiem szczerze, na moje doświadczenie, które mam już po ponad ćwierć wieku współpracy z pacjentami i ich rodzinami, znam rodziny, które mają swoich seniorów obłożnie chorych i potrafią mimo wszystko własnymi siłami tak zorganizować swój czas, jeśli też mają odpowiednie zasoby ekonomiczne.
Żeby jednak pojechać.
Żeby wyjechać, ale żeby ta osoba starsza też miała w tym czasie stuprocentową opiekę. I to niekoniecznie musi być szpital. Ja bym też nie chciała jakoś rzucać tak słów na wiatr, żeby nasi pacjenci czy ich rodziny poczuli się jakoś dramatycznie też przeze mnie ocenieni, bo to nie jest tak, że każdy, kto komu starszy człowiek z rodziny jest zakałą, to podrzuca go do szpitala. Ja mogę z moich obserwacji powiedzieć, że czasami osoby bardzo wysoko i dobrze sytuowane dokonują takiego procederu, a osoby, które rzeczywiście niekoniecznie są na najwyższych poziomach finansowych, potrafią zadbać o tego swojego seniora, pozostawiając go pod doskonałą opieką,
a ludzie myślą, wszystko że, wyjechać. Może ludzie myślą, że trzeba przynajmniej raz albo dwa, trzy razy do roku seniora jakby wyekspediować do szpitala, żeby go podleczyć, bo też pewnie takie myślenie może funkcjonować.
Najprawdopodobniej tak, natomiast w znakomitej większości przypadków, jeśli chodzi o całą przestrzeń Polski, my jesteśmy w dość deficytowym takim doświadczeniu geriatrii. Nie ma oddziałów stricte geriatrycznych, albo jeśli one są, to jest naprawdę ich znikoma ilość. I na tą okoliczność myślę, że to podleczenie, jak pani pięknie nazwała, to właśnie jest ta interna, tak? I wtedy jest ewentualna chęć starszą osobę ulokować w szpitalu. Zazwyczaj to są osoby, które są schorowane w wielu kierunkach, więc jest często podstawa, żeby taką osobę przyjąć na oddział. Mało tego, moje ostatnie kontakty z moimi pacjentami były takie, że rodziny miały dość duże wyrzuty sumienia, żeby na przykład umieścić, ulokować swojego seniora na oddziale. Albo też pamiętam taką panią, która w takim prywatnym domu musiała umieścić swoją mamę ze względu na jej stan zdrowia i okazało się, że w jej własnym domu matka była niedożywiona, odwodniona, chociaż ona na rzęsach tańczyła przy tej swojej mamie, a w takim specjalistycznym ośrodku okazało się, że mama wraca do sił. Bo ma rzeczywiście doskonałą opiekę.
Właśnie, bo nie zawsze potrafimy sami udzielić takiej pomocy, jak należy i pielęgnować w taki sposób, żeby
chociaż
właśnie
się staramy.
Tak, senior odwodniony na przykład, żeby wrócił do zdrowia i do dobrej kondycji, prawda?
Dokładnie.
A druga sprawa to są chyba relacje rodzinne, czasami bardzo trudne, prawda? Które też jakby pozwalają niektórym myśleć sobie, był dla mnie zły kiedyś, był dla mnie niedobry, nic mu się teraz ode mnie nie należy. Tak to też jest troszkę?
Może też tak być, bo kwestie naszych relacji z najbliższymi kształtują się od naszego nawet nieświadomego jeszcze wczesnego bycia. I rzeczywiście może to być taki podkład do tego, że no, nie mam ochoty przebywać z moją mamą czy z moim tatą, ponieważ nigdy w życiu nic dobrego, no poza tym, że mnie urodziła, nic nie dostałem, ale ja tak sobie myślę, że ten czas okołoświąteczny, jak my go przeżywamy najczęściej, najpewniej jest ściśle związany z tym naszym zapleczem, z tym takim backgroundem przeżyciowym. I jeśli mieliśmy doskonałe relacje z bliskimi, to nawet jeśli będziemy mieć tych swoich rodziców w takiej późnej dorosłości, czyli tak jak pani się pięknie wyraża, będą seniorami, to zrobimy wszystko, żeby byli przy nas, bo dają nam ciepło, dają nam bliskość, my dajemy im poczucie bezpieczeństwa, to jest taka relacja wymienna. Natomiast może być taka głęboka niechęć, jeśli przeżywamy jakieś traumy wcześniejsze i
takie rzeczy też się, historie też się zdarzają.
Ale zdarzają się i też, ja bym też serdecznie prosiła wszystkich Państwa, żebyśmy tak bardzo łatwo nie oceniali innych, bo nie znamy historii ich życia, nie wiemy, co się gdzieś tam w przeszłości wydarzyło. Nie wiemy, dlaczego te relacje teraz nie są takie ciepłe, a gdzieś tam na oddziale leży taki, wydaje nam się, ciepły, wspaniały staruszek. Nie wiemy, co on robił w swoim życiu, jak to wyglądało wcześniej z jego dziećmi, z jego najbliższymi. Natomiast zdarza mi się obserwować taki paradoks na oddziale często. Kiedy rzeczywiście ktoś ma nawet całkiem dużą rodzinę i jest całkiem dobrze zabezpieczony od strony takiej bliskości, emocjonalności, ale przebywając na oddziale, nagle się okazuje, że ten senior jest w centrum zainteresowania wszystkich. Czyli i wszystkie panie pielęgniarki, być może panie opiekunki, lekarze, personel dodatkowy, który tam się kręci. Ten senior jest rzeczywiście w centrum, jest wysłuchany i zaczyna mu się to bardzo podobać.
I nie chce wracać do domu.
No i w tym momencie jest paradoks leczenia, bo zamiast mu, żeby się poprawiało, wszystkie farmaceutyki działają, wszystkie środki działają, jest zaopiekowany, a on tutaj zaczyna produkować nam jeszcze inne dodatkowe objawy, bo jest mu tak dobrze, bo jest w centrum. W rodzinie już tak nie jest, bo wszyscy już znają być może jego opowieści, gdzieś tam są przyzwyczajeni. Już się nie jest tą gwiazdą socjometryczną, a niektórzy tego potrzebują, więc czasami właśnie jest tak, że paradoksalnie się pogarsza, a powinno być lepiej.
A zdarzają się takie historie, że ludzie starsi sami zgłaszają się do szpitala, bo na przykład mówią, ja wolę być w szpitalu w święta, niż samotnie je spędzać w domu.
Zgadza się pani redaktor i to nie tylko starsze osoby, bo ja mam takie doświadczenie nie tylko z oddziałów internistycznych, ale dokładnie to samo przeżywamy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie na oddziale psychiatrii, gdzie osoby gdzieś tam rzeczywiście są samotne i chcą poczuć tą relację z innymi, z personelem, bo znają ten personel. I to jeszcze nie wszystko. W kontekście takiej dramatycznej pauperyzacji naszego całego społeczeństwa i kryzysu, który istnieje, chcą przyjść na oddział, bo nie muszą martwić się o to, czy będzie ciepło w domu, czy będzie jedzenie. Ja wiem, że to brzmi fatalnie, ale rzeczywiście ten czas okołoświąteczny często jest takim momentem, że ja chcę przyjść do szpitala, bo tam będzie lepiej.
Rodzina czasami też niepokoi się na przykład tym, jak zorganizowana jest opieka medyczna i na przykład może sobie myśleć, lepiej babcię albo dziadka położyć do szpitala na te święta, bo jakby się coś działo w domu, to będzie ciężej uzyskać pomoc.
Jak już powiedziałam na początku, pracujemy 366 dni.
Czyli
w roku.
Można liczyć na tą pomoc. Ależ nie trzeba zapobiegliwie.
Jak najbardziej. Wszędzie cały czas mimo
pogotowie
świąt
przyjedzie.
Funkcjonują SOR-y. Funkcjonuje też przy okazji nocna i świąteczna opieka chorych. I tutaj to nie jest jakiś... Święta to nie kataklizm. Mimo wszystko.
No tak, ale czasami rodzina nie wie, co robić po prostu, prawda? I też te zachowania niekoniecznie muszą wynikać z tego, że chcemy się kogoś pozbyć z domu. Ale jesteśmy tak trochę zapobiegliwi, wolimy zabezpieczyć ewentualne jakieś problemy, które mogą się pojawić, bo święta to są emocje, prawda? I taki starszy człowiek może przeżywać też za dużo emocji w starszym wieku, też może zaszkodzić zdrowiu, prawda?
Myślę, że w każdym wieku, to nie tylko w starszym wieku. Natomiast tak czy inaczej, jeśli się kontaktujemy z tym słynnym numerem 112, to najpierw osoby doskonale zorientowane przeprowadzają z nami wywiad. Czy rzeczywiście jest konieczność i potrzeba ulokowania takiej osoby w szpitalu, żeby przyjedzie na pewno kartka przyjedzie z ratownikiem medycznym, który taki wywiad przeprowadzi, badania wykona i wtedy ewentualnie rzeczywiście, kiedy jest taka konieczność, zawiezie tego potrzebującego na oddział, jak najbardziej do najbliższego szpitala.
Psycholog kliniczny dr Aleksandra Szulman-Wardal jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. Dziś w audycji medycznej rozmawiamy o opiece w zakładach opiekuńczo-leczniczych, między innymi tak zwanych ZOL-ach, ale też w kontekście psychologicznym i problemów, jakie muszą pokonywać pacjenci, a także ich rodziny. Moim gościem jest dr Aleksandra Szulman-Wardal z Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie i Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor, jakie, bo mówiła Pani w poprzedniej części, jakie działają w Kościerzynie zakłady, przypomnijmy. To jest dla chorych somatycznych, czyli na przykład...
Zakład opiekuńczo-leczniczy dla chorych somatycznych.
Czyli na przykład chorujących na co?
To mogą być wszystkie choroby, tylko takie choroby, które generalnie rzecz biorąc unieczyniają tego pacjenta.
Czyli na przykład pacjent po udarze, tak?
Pacjent po udarze, to niekoniecznie musi być po udarze. To może być jakieś wielonarządowe, jakieś tam trudności mogą się dziać. Mhm. Jest po prostu niesamodzielny i nie jest w stanie funkcjonować nawet przy pomocy opieki najbliższej rodziny, bo wymagane są codzienne jakieś czynności pielęgnacyjne albo czynności rehabilitacyjne i wówczas te osoby mogą być ulokowane, jeśli są oczywiście ubezpieczone, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i tak samo mamy do czynienia z osobami chorującymi psychicznie, z chorobami rezydualnymi.
Czyli to jest ten drugi oddział?
Tak, to jest...
I tam, proszę, mają pacjenci, którzy, co z nimi się dzieje?
No generalnie rzecz biorąc, nie byliby w stanie samodzielnie, powiem kolokwialnie, ogarniać życia z powodu deficytów już takich popsychotycznych.
Czyli choroby psychiczne, ale też takie związane z procesem starzenia się na przykład, tak?
Nie tylko, mamy tam też całkiem, psychologia rozwojowa mówi, słuchajcie proszę Państwa, mamy w psychologii rozwojowej dość piękne eufemizmy o wczesnej dorosłości, środkowej dorosłości i późnej dorosłości, nie ma starości. Mhm. Więc my mamy tam osoby i w środkowej dorosłości, i w późnej dorosłości.
A chorych ocenia się właśnie pod kątem, chciałam tu Panią o to podpytać, pod kątem właśnie tej samodzielności. Jest taka skala, którą można zbadać, tą samodzielność, ona się nazywa skala Bartel. Co ona mówi o pacjencie? Wy robicie takie badanie, jak przyjmowana jest taka osoba?
Czy... Tak, tak, jak najbardziej. Natomiast tutaj to jest jedyna przestrzeń, którą akurat dzięki Bogu nie muszą badać testowo psychologowie, ale świetnie są do tego wykształceni i lekarze geriatrzy, jeśli tacy są, ale też wszystkie panie pielęgniarki, pielęgniarze. Tutaj ta skala dotyka takiego psychospołecznego funkcjonowania, które opiera się na tak zwanych funkcjach adaptacyjnych, czyli na przykład, czy osoba jest w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłek, czy jest w stanie samodzielnie jeść. Czy jest w stanie na przykład tych wszystkich czynności takich czystościowych przy sobie dokonać, czy wymaga na tą okoliczność wsparcia. Czy jest w stanie, przepraszam za to słowo, ale rzeczywiście zgłaszać, że odbyła się defekacja, czy potrzebuje pomocy.
Skorzystać z toalety.
Tak,
sama,
dokładnie,
tak.
Dokładnie. To są te wszystkie rzeczy. I czy jest w stanie to wykonywać samodzielnie, czy potrzebuje pomocy.
Czy na przykład wam, psychologom, też poziom tej skali,
mamy swoje troszeczkę bardziej dokładne skale, które mówią o takim psychospołecznym funkcjonowaniu, ale akurat ta skala, o której powiedziała pani redaktor, jest doskonale czytelna dla medyków.
A psycholog czym się posługuje?
My, jeśli chodzi o takie psychospołeczne funkcjonowanie, nieżyjący już mój mistrz, ksiądz profesor Witkowski, sprowadził taką skalę Gansberga do psychospołecznego funkcjonowania. Ale powiem szczerze, ona jest tak szczegółowa, że na okoliczność tutaj pacjentów oddziałowych czy kwalifikacji do oddziału ona nie jest potrzebna. To później w dalszym procesie ewentualnej neurorehabilitacji, bo takich pacjentów mamy też na ZOL-ach somatycznych.
A powiedzmy w takim razie, w jakiej kondycji psychicznej są ci ludzie, ci pacjenci, którzy przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych? Chodzi mi o może nie ten taki aspekt zdrowotny, tylko o to, jak oni generalnie funkcjonują tam i jak znoszą ten pobyt. Jak to wygląda w praktyce waszej?
Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia tak skonstruowały zakłady opiekuńczo-lecznicze, że poza doskonałą opieką lekarską i pielęgniarską, która powinna tam się zdarzyć, też opiekunów medycznych, którzy są, na pewno do każdego oddziału są zadedykowani psychologowie i terapeuci zajęciowi, w niektórych okolicznościach również logopedzi. Terapeuta zajęciowy to jest tak niesamowity zawód i tak w mojej ocenie niedoceniony. To są ludzie, którzy mają tak wielkie serce i intuicje do pracy właśnie z tymi ludźmi, z tymi seniorami, którzy, dla których szpital jest domem. Rzeczywiście, to nie jest tylko kwestia uaktywniania ich jako takiego, ale też stwarzania tej przestrzeni bycia w normalnym życiu. Na przykład moje rewelacyjne koleżanki, panie terapeutki zajęciowe i panie psycholog, organizują cyklicznie im urodziny. Zdarza się, że na przykład raz w tygodniu mamy po kilka osób, które mają urodziny. Jest specjalnie pieczone ciasto, są herbatki, są spotkania i generalnie rzecz biorąc...
Czyli to jest takie dbanie o dobrą atmosferę też między innymi, nie tylko sama terapia.
Ja bym powiedziała o taką najwyższą jakość życia, jaka mogłaby być. To jeszcze nie wszystko. No rzeczywiście staramy się te osoby również tak uaktywniać, żeby to nie było zaleganie tylko i wyłącznie w łóżku. Bo mamy różnych pacjentów.
Część
i każdy
z nich chodzi, czy
nie? Nie za wiele nie osób za wiele. Chodzi, ale część z nich na przykład jesteśmy w stanie, dzięki też pomocy fizjoterapeutów, którzy tam po prostu biegają między pacjentami, jesteśmy w stanie ich na przykład posadzić na wózku i przywieźć do sali terapii. Siadają wówczas przy stole, jeśli mają sprawne kończyny górne, wykonują różne rzeczy, na przykład kartki świąteczne, ozdoby takie okołoświąteczne też. No i oczywiście też pracują manualnie na tyle, na ile jest możliwe, żeby różne funkcje poznawcze nie ulegały uwstecznieniu takiemu dramatycznemu. Dlatego współpraca i psychologa, i terapeuty zajęciowego. No i neurologopedy, jeśli by była też taka konieczność, jeśli coś się dzieje z aparatem mowy u pacjenta.
W społecznej takiej świadomości pokutuje to, że nie powinno się rodzica oddać w cudzysłowie do tak zwanego domu starców, jak się kiedyś mówiło, albo do zakładu opieki właśnie, czy domu pomocy. Zakład opiekuńczo-leczniczy to jest placówka medyczna, prawda?
Dokładnie.
Czyli tam przebywają ludzie, którzy no generalnie mają jakieś dysfunkcje albo chorują.
Tak, natomiast myślę sobie, że coraz bardziej popularne są i ja mam głęboką nadzieję, bo tak jak mam kontakt z moimi studentami, mówię, zastanówcie się nad tym, szczególnie na psychologii rehabilitacji, czy nie mielibyście ochoty być, prowadzić taki ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych. Bo tak jak mnie kiedyś rodzice odprowadzali do przedszkola, tak? Przed ósmą mnie zaprowadzali, po pracy odbierali, więc ja na przykład miałabym taką wielką potrzebę, jeśli moi rodzice będą w takim stanie, żeby do analogicznego miejsca bezpiecznego dla dorosłego mojego rodzica móc go odprowadzić.
Czyli takie oddziały dzienne na przykład dla osób, dla seniorów, geriatryczne oddziały dzienne.
Tak, dokładnie.
Taki funkcjonuje w Sopocie, w
tak,
centrum reumatologicznym.
Tak, ale to jest kropelka malusieńka w morzu potrzeb.
Bo w każdym powiecie coś takiego powinno być.
Doskonałe. To by było doskonałe, ponieważ to też chodzi o taką aktywizację osób starszych. My czasami mamy takie naturalne aktywizatory. Ja dziękuję Panu Bogu, że ja posiadam dwoje dzieci, które jeszcze są w takim wieku. Jedno ma 14 lat, drugie ma 11. Czyli siłą rzeczy one aktywizują moich rodziców, bo moi rodzice silnie, że tak powiem,
wspierają,
biorą udział,
tak, w udział
w wychowaniu moich dzieci. I to jest taki stymulator. Czy chcą troszeczkę, czy nie chcą.
A to tak jest, pani doktor, że jak używamy mózgu, jak planujemy, czytamy, rozwiązujemy krzyżówki, działamy, coś
Darwin
robimy.
Darwin mówił, że narząd nieużywany ulega uwstecznieniu, więc
czyli
tutaj jak najbardziej.
Aktywność ćwiczyć, jest konieczna.
Ćwiczyć i to ćwiczenie i na poziomie mentalnym istnieje i cały czas funkcjonuje dla mnie wzór. Pan profesor Roman Osowski, psycholog rehabilitacji z Bydgoszczy, proszę Państwa, to jest osoba w późnej dorosłości. Natomiast pan profesor codziennie robi po 6 tysięcy kroków, a poza tym cały czas jeszcze ma kontakt ze studentami, więc te wszystkie aktywności i na poziomie poznawczym, i na poziomie takim funkcjonalnym, motorycznym, dobrze by było codziennie je uaktywniać. Czyli nie pozwólmy na to, żeby osoby starsze
zachowają wtedy dłużej zdrowie,
tak,
i dobrą kondycję.
Żeby robiły nic, bo to nie jest naprawdę, to nie jest rozwojowe, W zasadzie mówi się o tym, że ruch to rozwój, tak? I ruch i mentalny, i ruch fizyczny.
Ale chciałam wrócić do tych kwestii jakby postrzegania, poczucia winy i tego tak zwanego poświęcenia. Często się tak zdarza, że w rodzinie ktoś rezygnuje z siebie właściwie i ze swojego życia, żeby zajmować się pacjentem, chorym czy obłożnie chorym członkiem rodziny, starszym. I jak sobie wytłumaczyć, że czasami no, można by było zapewnić jakąś dodatkową opiekę, żeby to życie jednak dla rodziny nie kręciło się tylko i wyłącznie wokół opieki, ale żeby żyć, bo często te osoby są w dużo gorszym stanie i psychicznym, i fizycznym niż ci zaopiekowani seniorzy.
Pani redaktor mówi o czymś takim, co zostało już zbadane w psychologii i mówi się zespół wypalenia opiekuna. I rzeczywiście, no, ja mam doświadczenie takie, kiedy mogę poobserwować i tych najbliższych, którzy mieli wielkie dylematy i poczucie winy, czy swojego najbliższego umieścić w takim specjalistycznym ośrodku, czy nie. I potem się okazywało, że rzeczywiście ta osoba z rodziny nabiera sił, nabiera wigoru, nabiera energii, o tym, co powiedziałyśmy na początku, bo są bardziej rzeczywiście i zaopiekowani.
Ale ta decyzja jest chyba trudna, prawda?
Decyzja myślę, że jest chyba najtrudniejsza na świecie i tutaj jeśli ktokolwiek z Państwa miałby jakikolwiek dylemat w tej materii, to naprawdę zapraszam do psychologa, do gabinetu, żeby sobie porozmawiać. To nie będzie kwestia psychoterapii, tylko
czego ludzie się boją?
Społecznego. Ja myślę, że takiego ostracyzmu społecznego, to po pierwsze, bo tutaj w Polsce...
Co ludzie powiedzą, tak? Co sąsiedzi na to, że powiedzą, ja tatę albo
tak,
mamy gdzieś...
Dokładnie. Natomiast, proszę Państwa, nikt nie chodzi w naszych własnych butach. Proszę...
Łatwo jest oceniać, prawda? Ale wsparcie czasami
nikt,
takiej osoby,
nikt
opieka...
Nikt do końca nie wie, jaki dramat my w rodzinie wewnątrz przeżywamy i jeśli ludzie nas oceniają tylko po powierzchni i tego, co z boku widać, proszę Państwa... Absolutnie, to jest moja prośba. Proszę się tym nie przejmować. Nikt nie jest w naszej sytuacji partykularnej.
Często tak też jest, że opiekuje się jeden członek rodziny, na przykład córka albo syn, czy synowa, jednym z starszą osobą obłożnie chorą, a cała reszta rodziny tylko komentuje i ocenia, prawda? I też jest taka trudna sytuacja, że kiedy ta część rodziny, gdzie przebywa ta starsza osoba, no zdecyduje się na to, żeby jednak umieścić ją w ośrodku jakimś czy w placówce, no podlega właśnie takiej ocenie. I to jest to, gdzie to ze strony najbliższych tak naprawdę ta ocena w naszym kierunku pada.
Ja myślę sobie, że niektóre rodziny mają dość duży problem z płynnością komunikacyjną, to jest po pierwsze, czyli nie rozmawiają, albo zostało powiedziane, że skoro ty dostajesz, przyjmujesz dom po rodzicach, czy jakąkolwiek jeszcze inną część majątku, to ty masz obowiązek tym rodzicem się opiekować. Nie, kochani państwo. Jeśli mamy rodziców i oni się nami opiekowali w ciągu naszego życia, kiedy myśmy dojrzewali, to my wszyscy mamy obowiązek opieki nad swoimi rodzicami, nad swoimi seniorami. W Polsce coraz bardziej zaczyna być popularne. Wiem, ponieważ moje koleżanki, panie pielęgniarki społeczne mówią o tym, że podaje się po prostu swoje dzieci do sądu o alimenty. Bo niestety rodzice nie są w stanie wyegzekwować tej najbardziej podstawowej opieki. Wiem, że to brzmi dramatycznie, ale myślę sobie, że w naszym społeczeństwie nie ma takiej kultury wzajemności.
Też łatwo chyba oceniać, prawda? I krytykować innych, zamiast powiedzieć, wiesz co, dobrze, to ty przez 2 miesiące będziesz zajmować się mamą albo tatą, a potem ja.
Tylko to też tylko trzeba się zastanowić nad tym, jak ta starsza osoba może się poczuć, bo w takim systemie, że to jest puchar przechodni, przepraszam za ten kolokwializm, to też nie będzie najlepsze, bo każdy z nas potrzebuje swojego miejsca, swojego stałego miejsca.
Ale można wesprzeć finansowo.
Ale no jak najbardziej.
Na opiekunkę,
można wesprzeć finansowo,
prawda, żeby sfinansować
można,
coś,
można
leki.
Wynająć. Dokładnie, jak najbardziej. Natomiast to jest współpartycypacja, powinna w każdym bądź razie być współpartycypacja wszystkich członków rodziny, wszystkich dzieci, w ten sposób, tak? A nie tylko, żeby cedować na jednego i żeby ta jedna osoba, przepraszam znowu za sformułowanie, ale była kozłem ofiarnym rodziny? To wtedy będzie najsłabszy element, który czasami, proszę Państwa, też się tak zdarza i to obserwuję, to ten najsłabszy element, ten opiekun może wysiąść i nagle się okaże, że nie ma komu się opiekować, a jeszcze ten opiekun wymaga opieki.
To trochę teraz optymizmu na koniec jeszcze, bo opieka w placówce to nie jest koszmar dla podopiecznego, prawda? Dla tego pacjenta, który przebywa.
Ale to nie tylko to opieka jest taka wewnętrzna, ale ja mogę wszystkim Państwu powiedzieć, że ja doświadczam niesamowitego dobra dla moich pacjentów od ludzi z zewnątrz. Tak, pani redaktor, również od Radio Gdańsk. Kochani Państwo, to jest coś niesamowitego, kiedy ja tylko mówię, czy to tutaj do pani Joanny, do pani redaktor, czy do moich studentów, że mam pacjentów, którzy są w szpitalu w czasie świąt i szpital jest dla nich domem. I proszę sobie wyobrazić, że moi najwspanialsi studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, z kół naukowych, dwa koła naukowe połączyły się, koło Anima i koło Breviman, chyba zdaje się, że to drugie się tak nazywa, przepraszam, jeśli pomyliłam nazwy, pozbierali pieniążki, przyjechali na oddziały, poprzebierani jako Mikołaje, upiekli ciasto pacjentom i jeszcze, mając bezpośredni kontakt z tymi pacjentami, wiem, że przyjadą, bo za te pieniążki kupią już takie celowane prezenty. No i wy Państwo też tutaj myślicie o tych naszych pacjentach, czyli oni nie zostają sami sobie. I tak sobie myślę, że jeśli wy Państwo w czasie świąt czujecie pustkę, nudę, może wy jesteście sami, no to taki przyjazd jako takiego wolontariusza, być może wolontariusza tylko akcyjnego, żeby przyjść w czasie świąt, zobaczyć, kto leży na takim zolu, kto jest sam, a może wziąć książkę poczytać, a może gazetę, a może spróbować o czymś porozmawiać, a może razem porozwiązywać jakąś naprawdę, jakąś łatwą tutaj krzyżówkę. Pobyć. Jeśli ktoś ma deficyt, a czuje się samotny i chciałby coś z tym zrobić, zawsze można.
A czego życzyć Wam, ludziom, którzy działają, pracują w obszarze właśnie wspierania takich pacjentów długoterminowo przebywających w szpitalach?
Ja bym chciała najpierw podziękować moim wszystkim współpracownikom i kolegom za ich wielkie serca. Bo rzeczywiście oni to mają.
Żeby nie zabrakło tego zapału.
Żeby nie stracili swojego zapalenia, ale też żeby się nie wypalili. Naprawdę są niesamowici, są fantastyczni, są wspaniali i myślę o całych zespołach pracujących na rzecz osób starszych, bo tak naprawdę ta praca może być wyczerpująca, bo praktycznie wydaje się, że codziennie jest to samo. Ale nie jest to samo, bo każdy człowiek jest inny i każdy czas, który się dzieje, jest inny. Zresztą Carl Gustav Jung powiedział taką dla mnie najpiękniejszą definicję osobowości. On mówił, że pod pewnym względem wszyscy jesteśmy tacy sami jak inni. Pod pewnym względem jesteśmy tacy jak niektórzy inni, a pod pewnym względem jesteśmy niepowtarzalni. Nie było nikogo takiego i nikogo takiego nie będzie, więc ja bym chciała, żeby te wszystkie niepowtarzalne byty w osobie i moich kolegów, współpracowników i pacjentów, którzy do nas trafiają, żeby umieli się podzielić tą swoją taką unikatowością i żeby wszyscy byli z tego tytułu zadowoleni.
Doktor Aleksandra Szulman-Wardal, psycholog kliniczny z Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie i Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za przyjście do studia i wesołych świąt.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu i wspaniałych, ciepłych, emocjonalnych, dobrych świąt. Zdrowych.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.